Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś dobry, Panie. Dziękujemy Ci za to, Boże, że nie ma takiego jak Ty, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją wielką miłość, Boże, za Twoją troskę, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci. Ojcze, proszę o Twego Ducha Świętego też, Panie, na ten czas. Proszę Cię, Królu Boże, abyś Ty mógł ożywiać coś, Panie, abyś mógł przychodzić do naszych serc, Panie, przez swoje Słowo Boże, przez swoją obecność, Panie. Tego nie da się wyprodukować w żaden sposób, Panie. Tego uniżamy się teraz przed Tobą i prosimy Cię o to, Królu. Abyś, Panie, miał wolność mówić do nas, abyśmy my mieli wolność słuchać Ciebie. Proszę Ciebie o to, Królu, teraz, Ojcze, w imieniu Jezusa. Proszę, abyś mi pomógł, Panie. Czuję się też tak słaby, Boże, dzisiaj. Proszę Cię, Panie, o Twoją łaskę, o Twoją pomoc, o Twego Ducha Świętego, Panie. Panie, nie chcemy nic udawać, Boże. Chcemy być tacy prawdziwi. Dziękuję, że nie musimy udawać, że Ty wiesz wszystko o nas. Wiesz o każdej rzeczy w naszym sercu, o najgłębszych sprawach, które może chowamy, Panie, przed innymi, ale Ty to wszystko wiesz. I dalej nas kochasz. I dalej masz dobre plany i chcesz pomóc. Chcesz przychodzić. Chcesz budować, prowadzić, Panie, przynosić życie, przyciągać do siebie. Ja dziękuję Ci za to teraz, Ojcze. Dziękuję Ci, że jesteś dobry, Panie. I Twoja łaska trwa na wieki. Amen. Bardzo chciałem mieć inne słowa, nie mam innego. Wtedy mówił tak, jakie mam. Nie mam po prostu nic więcej niż to, co wam dzisiaj powiem. Tak jak tydzień temu też troszkę tam mówiłem, tak, Mateusz głosił, ale coś mówiłem, że cała historia, w ogóle Biblia, tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli, ona mówi o relacji. Stary Testament mówi o relacji Izraela z Bogiem. W Nowym Testamencie do tej relacji wkraczają poganie przez wiarę w Chrystusa, którzy nie mieli tej relacji wcześniej, nie mieli szans tej relacji. Ale gdybyśmy tak naprawdę czytali, to byśmy zobaczyli, że sednem tego wszystkiego jest relacja. Jest Bóg, jest człowiek, jest Bóg i jest Jego naród. Teraz jest Pan, jest Jego Kościół, jest oblubieniec, jest Jego oblubienica. I tak naprawdę tu wszystko chodzi o relacje. Dla Boga nie ma nic ważniejszego niż prawdziwa, szczera relacja z nami. I abyśmy my z Nim mieli taką relację. Abyśmy my byli w stanie odpowiedzieć na Jego miłość w taki sposób, że On jest usatysfakcjonowany. Jaki to jest sposób? Już w Starym Testamencie, wiecie, pierwsze przykazanie było: będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, z całej siły, z całej duszy. Czy to się zmieniło, kiedy przyszedł Jezus? Pytanie. Kochany Kościele, chcę was troszkę uruchamiać. Nie zmieniło się, prawda? To się w ogóle nie zmieniło. Wiecie, przykazania są wyrażaniem Bożego serca. Więc te przykazanie, kiedy Bóg mówi, abyście mnie kochali z całego serca i z całej siły i każdej myśli, mówi, to jest moje pragnienie. Chcę z wami tak głębokiej relacji miłości. Chcę być pierwszy, chcę być najważniejszy. Chcę być realny w waszym życiu, chcę się objawiać, chcę pomagać, chcę być tym, który jest mocny, który rozwiązuje problemy. To jest Boże pragnienie, tak, dla nas. I jak wiemy, ta relacja ma różne okresy, różne poziomy, tak? Kiedy byśmy przyjrzeli się, właśnie dzisiaj przyjrzymy się najpierw troszkę właśnie pewnemu fragmentowi, gdzie Bóg mówi o tej relacji z Izraelem. Były też bardzo trudne chwile i bardzo słabe chwile. Tak? I wiemy, że tak naprawdę ta historia tej relacji Izraela z Bogiem, powiem wam, że jest tragiczna. Derek Prince powiedział takie zdanie, mnie to dotknęło, że on powiedział: Izrael nie jest narodem wybranym dlatego, że siebie wybrał. To w ogóle nie była ich decyzja. Bóg ich wybrał. Można powiedzieć tak, jak Paweł jechał, spadł z konia. Pan go wybrał. On nie miał nic do powiedzenia. Podobna była rzecz z Izraelem. Po prostu to nie jest tak, że oni czegoś tego pragnęli. I Derek Prince powiedział, że gdyby zadać pytanie prawdopodobnie Izraelowi, czy oni by tego chcieli ponownie, prawdopodobnie powiedzieliby, że nie. Tak wiele ich to kosztowało. Wcale nie była to łatwa historia. Wiemy, że będzie wspaniały happy end tej historii z Izraelem. To jest coś, co jest bardzo pocieszające, tak? W pismach proroczych. Wiemy, że cały Izrael, ten dni ostatni, będzie zbawiony. Cały. I przyjdzie na nowo do relacji, tak? Ze swoim Bogiem. Przeczytamy Jeremiasza, 2 rozdział. Pewien fragment z kilkanaście wersetów, myślę. Od 1 wersetu czytamy. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: idź i wołaj do uszu Jerozolimy tymi słowy. Tak mówi Pan, wspominam Cię, życzliwość Twojej młodości i miłość Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłaś ze mną na pustyni w ziemi nieobsiewanej. Izrael był świętością dla Pana i pierwocinami jego plonu. Wszyscy, którzy go pożerali, ściągali na siebie winę. Spadało na nich nieszczęście, mówi Pan. Słuchajcie słowa Pana domu Jakuba i wszystkie rody domu Izraela. Tak mówi Pan. Jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi ojcowie, że oddalili się ode mnie, poszli za marnością i stali się próżni. I nie pytali, gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu, który nas prowadził przez pustkowie, przez ziemię pustą, pełną rozpadlin, przez ziemię suszy i cienia śmierci, przez ziemię, po której nikt nie chodził i gdzie żaden człowiek nie mieszkał. Ja was wprowadziłem do ziemi obfitej, abyście spożywali jej owoce i dobra, lecz gdy weszliście, spługawiliście moją ziemię i moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością. Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan. Ci, którzy zajmowali się prawem, nie poznali mnie. Pasterze odstąpili ode mnie i prorocy prorokowali przez Baala i chodzili za bezużytecznymi rzeczami. Dlatego będę wiódł spór z wami, mówi Pan, i z synami waszych synów będę się spierać. Przejdźcie bowiem na wyspy Kittim i zobaczcie, poślijcie do Kedaru i rozważcie dokładnie. Przypatrzcie się, czy zdarzyło się coś podobnego. Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, choć ci nie są bogami. Ale mój lud zamienił swoją chwałę na to, co jest nieużyteczne. Zdumiejcie się nad tym, niebiosa, uklęknijcie i bardzo się zatrwóźcie, mówi Pan. Bo mój lud popełnił podwójne zło. Opuścił mnie, źródło żywych wód, i wykopał sobie cysterny popękane, które nie mogą utrzymać wody. Na razie tyle. Te słowo prorocze Bóg zaczyna od tego, że mówi: wspominam miłość Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłaś ze mną na pustyni w ziemi nieobsiewanej. Bóg mówi do nich: pamiętam to. Pamiętam Twoją miłość, Izraelu. Pamiętam, jak chodziłeś ze mną. Tęsknię za tym. Po prostu pamiętam, nie mogę o tym zapomnieć. Miłość narzeczeństwa. To jest ta pierwsza miłość. Ja tak to rozumiem. Ta pierwsza miłość, płomienna, gorąca. Bóg mówi Izraelu, wspominam to, tak? Potem widzimy ich odstępstwo, widzimy ich odejście. I 12 werset, wiecie, on jest bardzo, bardzo mocny. Jak sprawdzałem znaczenie tych słów też w hebrajskim, tu jest powiedziane, zdumiejcie się nad tym niebiosa. Ulęknijcie się i bardzo się zatrwóźcie, mówi Pan. Do kogo to Bóg mówi? Do niebios. Nie do chmur. Bóg mówi to do aniołów, Bóg mówi to do 24 starszych w niebie, Bóg mówi to do cherubów, Bóg mówi do całej społeczności nieba, która jest. Bo nie ma do kogo powiedzieć. Nie powie do pogan, bo poganie go nie znają, go nie słuchają. Nie powie nic do ludu, bo lud się od niego odwrócił. Więc Bóg mówi, wylewa swoją frustrację, mówi niebiosa, zobaczcie, co tu się dzieje. I przeczytam wam słowa te, jakie w hebrajskim są. Być przerażonym, bądźcie przerażone, ogłuszone, oszołomione, zawstydzące, bądźcie zbulwersowane. Te słowo też oznacza powodować horror, pokazywać horror. Bądź przerażająco przestraszony. Niektórzy lubią horror oglądać. Bóg wtedy miał horror. Bóg mówi, niebiosa, zobaczcie, przeraźcie się tym. Przeraźcie, co się wydarzyło. I Bóg mówi, idźcie i przyjrzyjcie się dobrze. Czy stało się coś takiego między poganami? Czy jakiś naród odwrócił się od swojego Boga, który nie jest Bogiem? Nie ma tak. Oczywiście przez Ewangelię są nawrócenia, tak? Dzięki Bogu. Ale generalnie narody pogańskie trwają przy swoich wierzeniach. Ja nie powiem o polskiej Maryi, ale jest jakaś wierność tego kraju? No jest, tak? I Bóg mówi, oni trwają przy nich, chociaż nie są bogami. A Izrael porzucił mnie, prawdziwego Boga. I potem pada to zdanie, które dla mnie jest kluczowe dzisiaj w tym, co chcę powiedzieć, w tym przesłaniu. Bo mój lud popełnił podwójne zło. Opuścił mnie źródło żywych wód i wykopał sobie cysterny. Cysterny popękane, które nie mogą utrzymać wody. Po pierwsze, Bóg nazywa siebie tutaj, że jest źródłem żywych wód. Wiecie, mówił on to do Izraela, który mieszkał w terenach pustynnych. Bez wody nie było żadnego życia tam. Nic po prostu. Nic. Życie, jakieś miasteczka, osady, wszystko było tam, gdzie było trochę wody. I Bóg mówi Izraelu, ja dla was jestem źródłem żywych wód. Źródłem, które nigdy się nie kończy. Źródłem, które wszystko przynosi wam. Pełnię życia, pełnię nasycenia. Ochronę, tak? On mówił, kiedy tak żyliście, kiedy Izrael był poświęcony Panu, to mówi, wszystkie narody bały się Izraela. Mieli wszystko w Bogu. Wszystko. I teraz, wiecie, jest werset niesamowity, piąty, gdzie Bóg mówi, jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi ojcowie, że oddalili się ode mnie, poszli za marnością i stali się próżni. W 31 też wersecie Bóg mówi podobną rzecz. Mówi, czy byłem pustynią dla Izraela albo ziemią ciemności? Czemu mój lud mówi, my panujemy, już nie przyjdziemy do ciebie? Więc Bóg się ich pyta, co złego zrobiłem? Czy we mnie coś znaleźliście, jakiś powód, aby ode mnie odstąpić? I Bóg mówi, to jest pierwsze zło, bo Bóg mówi, popełniliście podwójne. Pierwsze, że ode mnie odstąpiliście. Porzuciliście mnie jako Boga, jako tego, który był dla was wszystkim. Wszystkim. A drugie zło, Mówi, że sobie uczyniliście cysterny. Cysterny popękane, które nie są w stanie utrzymać wody. I kiedy sprawdziłem to w hebrajskim, to słowo, chodziło wtedy, oni po prostu, to były podziemne cysterny najczęściej, podziemne. I to jest słowo hebrajskie, jest drugie bardzo podobne, które właśnie jest słowem źródło, ale jest taka różnica, że słowo, które jest tu użyte na tą cysternę, to jest to zbiornik wodny nieposiadający wewnętrznego źródła. Nie ma. Po prostu albo tam, nie wiem, naniesiesz czymś tą wodę, albo najczęściej były zbierane deszczówki. I były to nieraz olbrzymich rozmiarów te cysterny. Więc teraz to, co Bóg mówi, wy zostawiliście źródło, które nigdy nie wysycha. I zrobiliście sobie coś, zamieniliście mnie na coś, co nie jest w stanie w żaden sposób wam pomóc i was zaspokoić. I mówi Bóg, to jest podwójne zło. Osiemnasty werset potem, Bóg mówi tak. A teraz po co ci drogi Egiptu, by pić wodę z Nilu? Albo po co ci drogi Asyrii, by pić wodę z jej rzeki? Dwudziesty piąty werset. Uważaj na swoją nogę, aby nie była bosa i swoje gardło, by nie pragnęło. Lecz ty mówisz, na próżno, nie uczynię tego, bo rozkochałam się w obcych i pójdę za nimi. To już jest tragedia po prostu. To jest tak, jakby Izrael stanął i powiedział, koniec. To nie jest tylko to, że ja cię przestałem kochać, ale ja już kocham kogoś innego. Ja mam innych. I to jest te podwójne zło. Bóg mówi, przestaliście mnie kochać, odstąpiliście ode mnie, ale druga rzecz mówi, w moje miejsce nazbieraliście sobie bożków. Potem Bóg mówi, jak to się kończyło? Mówi, po co do Egiptu teraz musicie iść? Po co do Nilu? Przecież ja byłem źródłem żywych wód dla was. A teraz musicie gdzieś chodzić i szukać czegoś. Później, kiedy byśmy zobaczyli trzeci rozdział, a może przeczytam pierwszy werset trzeciego rozdziału. Jest powiedziane, jeśli mąż oddali swoją żonę, a ona odejdzie od niego i stanie się żoną innego, czy on jeszcze do niej wróci? Czy ta ziemia nie byłaby wielce splugawiona? Ale ty uprawiałaś nierząd z wieloma kochankami. Powróć jednak do mnie, mówi Pan. I to są słowa niesamowitej łaski i miłości. I mi to mówi, że cokolwiek oni by zrobili, cokolwiek, Bóg mówi, są takie wersety, gdzie Bóg mówi, wieczną miłością umiłowałem cię. Bóg mówi, że nie jestem w stanie zapomnieć o tobie. Mówi ten werset, który jest niesamowity. Mówi, nawet gdyby matka zapomniała o swoim dziecku, co jest prawie niemożliwe, chociaż zdarza się nieraz w patologicznych sytuacjach, ale Bóg mówi, ja nie jestem w stanie o tobie zapomnieć. Nie jestem w stanie przestać ciebie kochać. Więc wyobrażamy sobie tą sytuację, tak? Męża, którego żona opuszcza, nie to, że ma jednego. Ona już po tym mężu miała iluś kochanków. A ten Bóg mówi ciągle, moim pragnieniem jest, byś wróciła. Jestem w stanie przyjąć cię na nowo. To jest moje pragnienie. Jestem w stanie ci wszystko przebaczyć. Tylko wróć. I Bóg mówi, tylko się przyznaj, że odeszłaś. Tylko się przyznaj. I to był ich najczęściej problem, że Bóg mówi właśnie, dlaczego mówisz, że nie zgrzeszyłam? Dlaczego to mówisz? To był problem dla Boga. I Bóg też potem mówi, nie spojrzę na ciebie surowo. To jest w ogóle, to jest kosmos. W całej takiej sytuacji Bóg mówi, nie spojrzę na was surowo. To jest szok. Dla mnie jest to bardzo podobne do przypowieści o marnotrawnym synu. Bardzo. Często się mówi, że Stary Testament mówi o takim Bogu, który jest taki zły, taki gniewny, taki po prostu sędzia, a po prostu Nowy Testament to już jest Bóg po prostu, który jest po prostu dobry. Ale wam chcę powiedzieć, że to jest ten sam Bóg. I w Starym Przymierzu, i w Nowym. On się nie zmienia. U Niego nie ma chwilowego zaćmienia. To jest ten sam Bóg. Bóg, który mówi, ja przyjmę marnotrawnego syna, tak? Kiedy tylko zobaczył go na horyzoncie. Bóg biegł do niego, ojciec biegł, by go wziąć w ramiona. Tu jest ta sama sytuacja, kiedy pomimo to, że cudzołożyłaś, że jesteś cała splamiona, mówi grzechem, tylko wróć do mnie, tylko się przyznaj. A ja ciebie przyjmę, ja wszystko odnowię. Dlaczego ja to czytam? Czy jest możliwe, że my jako Kościół możemy przechodzić podobne etapy w naszej relacji z Bogiem? Czy jest możliwe, że my popełniamy nieraz te podwójne zło? Co to znaczy? To znaczy, że po pierwsze, tak trochę zapominamy o nim. Tak tracimy gdzieś tą miłość. Oddalamy się. A po drugie, gdzieś tam potem coś się pojawia. Jakieś rzeczy, może osoby, cokolwiek. I nasze serce idzie w te rzeczy. Przeczytam zaraz dwa fragmenty z Nowego Testamentu. Ale chcę przeczytać taki fragmencik bardzo krótki z kazania Charlesa Finneya. To był praktyk. On miał wszędzie przebudzenie, ten człowiek. Naprawdę. Czym jest przebudzenie? I czytajmy to w kontekście tego, co w Jeremiasza też czytaliśmy. Jest to odnowienie pierwszej miłości u chrześcijan, dzięki czemu powstaje przebudzenie i nawracanie się grzeszników do Boga. Jest to odnowienie pierwszej miłości u chrześcijan, dzięki czemu powstaje przebudzenie i nawracanie się grzeszników do Boga. To wziąć to odwrotnie, czemu grzesznicy się tak bardzo nie nawracają do Boga? Czy może być to spowodowane letniością Kościoła? Ogólnie wziąwszy, przebudzenie religijne w danym środowisku polega na pobudzeniu, przywróceniu do duchowego życia i powrotu więcej czy mniej cofniętych z powrotem do świata członków zboru. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Ogólnie wziąwszy, przebudzenie religijne w danym środowisku polega na pobudzeniu, przywróceniu do duchowego życia i powrotu więcej czy mniej cofniętych z powrotem do świata członków zboru. Czy zdarza nam się trochę być cofniętych do świata? Mi się zdarza. Jeszcze dwóm osobom się zdarza. Reszta ma przebudzenie. A równocześnie w większym czy mniejszym stopniu objawiającym się powszechnym przebudzeniu wszystkich grup społecznych, dzięki czemu to, czego żąda Bóg, należycie zostaje oceniane i wprowadzane w życie. Trzeba jednak założyć przede wszystkim to, że zbór znalazł się w upadku, a duchowe przebudzenia polega na tym, że zbór, który się cofnął wstecz do świata, powraca na swoje miejsce, a także i to, że nawracają się grzesznicy. Jedną z zasadniczych części składowych duchowego przebudzenia jest zawsze uświadomienie sobie istnienia grzechu ze strony członków zboru. Ale ci, którzy już kiedyś wyznawali, że są chrześcijanami, a cofnęli się wstecz, nie mogą się obudzić i od razu rozpocząć właściwej służby Bogu, jeśli najpierw nie dożyją głębokiego poruszenia w swoim sercu. Jest rzeczą konieczną, aby przede wszystkim źródła grzechu zostały zniszczone. I za każdym razem, kiedy powstaje prawdziwe przebudzenie, wierzący chrześcijanie zawsze dochodzą do takich głębokich, serdecznych wniosków, widzą swoje grzechy w tak strasznym świetle, że często bywa tak, iż nie śmieją spodziewać się tego, aby Bóg miał ich jeszcze przyjąć. Nie zawsze sprawa posuwa się aż tak daleko, ale wszędzie tam, gdzie jest prawdziwe duchowe przebudzenie, jest i głębokie poczucie grzechu, a często mają miejsce wypadki, że grzesznicy tracą wszelką nadzieję powtórnego przyjęcia. On często tak miał, że musiał przerwać kazanie w trakcie, dlatego że ludzie tak płakali i tak byli przekonani o grzechu, że nie widzieli żadnej nadziei. Nie był w stanie dokończyć po prostu swego głoszenia. Nie był w stanie. A tak ci chrześcijanie, którzy upadli w grzech, zostają przyprowadzeni z powrotem do pokuty. Przebudzenie duchowe nie jest niczym innym, jak tylko początkiem nowego posłuszeństwa w stosunku do Boga. Zupełnie podobnie jak w wypadku nawracającego się grzesznika, pierwszym krokiem jest głęboka pokuta, złamane serce, upadnięcie w proch przed Bogiem, przy czym ma miejsce głęboka pokora i całkowite odwrócenie się od grzechu. I zobaczmy teraz Jakub, 4 rozdział. Ja chcę teraz powiedzieć, to jest jasne, że nie każdy z nas może być w takim miejscu. Jesteśmy na różnych poziomach, tak? Każdy z nas może mieć całkowicie inny poziom tej relacji. Skąd wojny i walki wśród was? Od 1 wersetu. Czy nie z waszych rządz, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. I teraz to słowo jest. Cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Powiem wam, że w tych wersetach tutaj widzę historię z Jeremiasza. Jakub, wiecie, który oczywiście był Żydem i znał doskonale Pisma i wiedział, jak wiele razy Bóg Izraelowi zarzucał cudzołóstwo. Tak to Bóg nazywał. Cudzołożycie z innymi bogami. Jest cudzołóstwo. I ten Jakub, pisząc do kościoła, używa tego samego słowa. W jakim kontekście? Cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. O czym on mówi? Czy on mówi o tym, że nie może mieć przyjaciół w świecie? No nie mówi o tym. Na pewno. Tak? Nie ma nic złego w tym, żebyśmy mieli relacje. Oczywiście zależy jakie, tak? Żebyśmy nie chodzili w obcym jarzmie z niewierzącymi, nie czyniąc tych rzeczy, które oni czynią, tak? Starając się ich pozyskać. Więc o czym on mówi? Mówi o czymś, co w oczach Boga jest cudzołóstwem. To, co Izrael robił, że zdradzał Boga z bogami, Jakub mówi, wy robicie to samo, przyjaźniąc się ze światem. Co on może mieć na myśli? Jest taki fragment, gdzie jest powiedziane, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Bo wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Boga, ale jest ze świata. Przyjaźń świata, ja rozumiem to tak, że jakiekolwiek rzeczy i wartości tego świata wchodzą w moje serce w taki sposób, że Bóg przestaje być tą pierwszą miłością. Że Bóg przestaje być pierwszy w moim życiu. Że przez te rzeczy nie mam czasu na relacje z Nim. Że te rzeczy sprawiają, że przestaję myśleć o Jego rzeczach, o Jego pragnieniach, o Jego sprawach. Nie ma nic złego w wybudowaniu domu, w kupnie samochodu, nie ma nic złego w tych rzeczach. Ale jeśli to jest tak, że te rzeczy wchodzą w nasze serce i stają się takim celem, że sprawiają, że ja przez to tracę relację z Nim i tracę pierwszą miłość do Niego, to w tym momencie jest to cudzołóstwo w oczach Bożych. Tak Bóg uważa. I w tym kontekście on mówi te słowa, czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda. I te słowo tutaj pożąda, to jest słowo intensywne pragnienie posiadania. Intensywne pragnienie posiadania. Długotrwałe pożądanie. Gorliwe pragnienie. Intensywne pragnienie posiadania. Duch Święty, który w nas mieszka, intensywnie pragnie posiadać nas dla siebie. Długotrwale nas pożąda, gorliwie nas pragnie dla relacji z sobą. Więc jeśli przez jakieś rzeczy ja gubię tą relację z Nim, oddalam się od społeczności z Duchem Świętym. Jestem winny cudzołóstwa. Tak mówi Słowo Boże. Nie ja to mówię, przepraszam was, ale kto mówi, niech mówi, jak Słowo Boże mówi. Jakub w natchnieniu Ducha to wypowiedział. I powiem wam teraz to, jaki jest krok, żeby wrócić. Najpierw się dzieje tak, że tak, odchodzimy od Pana, a potem sobie znajdujemy coś. I teraz, żeby wrócić, to jest odwrotnie. To jest odwrotnie. Musisz najpierw zdecydować się, że to, co ci zastąpiło, ty to porzucisz. Że te rzeczy, które wyparły Boga z twego serca, wyparły pierwszą miłość, że ty się odwrócisz, tak jak Finney mówił, że wszelkie korzenie tych rzeczy będą odcięte i usunięte. Dlaczego tak jest? To jest proste. Jeśli małżonek zdradza żonę, ma kochankę i chce naprawdę do niej wrócić, to czy może naprawdę wrócić, jeśli nie zerwie relacji z tą kochanką? Halo. Czy to jest powrót w ogóle jakikolwiek? Czy to jest obłudne? Bo dla mnie to jest totalnie obłudne. Totalnie. Jeśli on naprawdę przychodzi i chce przeprosić, uniżyć się, to nigdy więcej nawet nie powinien się z tamtą kobietą spotkać sam na sam. Koniec. Całkowicie zrywa. Mówi, przepraszam, to jest koniec, nigdy więcej to się nie powtórzy. I czekać, aż jej serce będzie uleczone. I nie wiadomo, czy ona go zechce. Nie musi. Ma prawo. Słowo Boże w takim momencie daje prawo takiej kobiecie opuścić tego męża. Daje prawo. Więc to jest tak, że jeśli w naszej relacji coś się zepsuło z Bogiem, to dobrze się przyjrzeć, dlaczego. Gdzie dzisiaj biegną myśli mego serca? O czym najczęściej myślę sobie, gdy se leżę na przykład w domu? Co robię? Jak spędzam czas? Wspomnę na miłość Twego narzeczeństwa. Ja pamiętam niektórych z nas po prostu, jacy byli wariaci po prostu. Wariaci. Najdrobniejszą wolną chwilę spędzali z Bogiem. Ja pamiętam, jak my spotykaliśmy się po domach kiedyś, jako młodzi. I powiem wam teraz szczerze, my nie byliśmy w stanie 30 minut sobie posiedzieć, żeby się nie modlić. Nie dało się. Po prostu się nie dało. I jedynym tematem, słuchajcie naszych rozmów, to nie był, jaki film ostatnio oglądałeś, czy byłeś już na tej ostatniej części tego i tego w kinie. To nie był temat naszych rozmów. Jedyny temat naszych rozmów to był Jezus. To był Bóg. Co ostatnio tam przeczytałeś? Co ostatnio się działo w twoim życiu? Co się działo? Wiecie, słuchałem wczoraj świadectwa. To jest świadectwo z tych czasów, to się teraz dzieje. Nie w Polsce. Świadectwa człowieka, który on pojechał kiedyś do Toronto, Blessing, tam po prostu szukał bardzo Boga, miał też mocne spotkanie z Bogiem. Potem oczywiście to się skończyło, on wrócił w inne miejsce, ale bardzo mówi, że tak po prostu zostało coś, mówi, w jego sercu wtedy wykonane, że mówi, nie był w stanie zapomnieć o obecności Bożej, szukał Boga po prostu z całych sił. To trwało długo. I w końcu, mówi, znalazł też grupę ludzi, którzy to samo, oni dzisiaj mają taką grupę ludzi, spotykają się i po prostu są, można powiedzieć, wariatami w szukaniu Boga. I ten człowiek powiedział taką rzecz, on w ogóle w tym wywiadzie z nim nie chce mówić o tym za bardzo, nie chce mówić o tych rzeczach. Tam jedną tylko rzecz taką chyba opowiedział, ale naprawdę nie chce mówić w ogóle o tym. Ale powiedział tak, że oni mają, kiedy się zbierają, to jest coś, co jest co jakiś czas się dzieje, że kolektywnie Pan ich zabiera w duchu do nieba. Kolektywnie. Razem. Ja o czymś takim słyszałem tylko, kiedy czytałem tą książkę o tych dzieciach z Chin. W przebudzeniu. One tak to miały, że te dzieci były zabierane po prostu, tak? To było tak realne, że wracały i szukały tych owoców, co napychały sobie po prostu w niebie, w kieszenie, bo chciały przynieść swoim liderom, tak? Ale nie dało się. Ale co ja mówię, że są takie głębokości z Bogiem, przygotowane dla tych, że Bóg swoje tajemnice odkrywa dla tych, którzy się Go boją. Ja to tak rozumiem, że po prostu... Że są ludzie, którzy w taki sposób szukają Boga, że Bóg mówi, ja nie jestem w stanie się z nimi nie podzielić, no muszę im choć trochę, zabiorę ich, coś im pokażę. Tak to rozumiem. Taka relacja może być z Bogiem. Więc pytanie jest takie, tak w szczerości, gdzie ja dzisiaj jestem? Gdzie jestem dzisiaj w mojej historii z Bogiem? Gdzie jestem dzisiaj w mojej relacji z Bogiem? Co dzisiaj Jezus, znając całe moje życie, to jak spędzam czas wolny, kiedy jestem, nie tutaj w niedzielę, kiedy jestem w domu, kiedy jestem w pracy, co on jest w stanie powiedzieć o moim życiu? Powiem wam, że bardzo mi ciężko mówić te rzeczy. I czułem taką naprawdę ogromną presję, by w ogóle nie mówić tego. Miałem nawet taką myśl, przyszła do mnie, że słuchaj, przecież to jest w ogóle negatywne przesłanie. To jest negatywne. Przecież to w ogóle, są takie, ja słyszałem o tym, że powinno się mieć tylko to, co jest pozytywne. I kiedy tak myślałem, że no fakt, no to jest trochę negatywne, no to może to jest złe. I przypomniał mi się list do Efezu. Czy Jezus mówił tylko pozytywne rzeczy tam, do kościoła? No nie. Jezus mówi właśnie do kościoła w Efezie, że mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość, tak? I mówi, dlatego musisz pokutować. Pokutuj i czyń uczynki jak najpierw. Co to znaczy? Wróć do mnie. Zacznij spędzać czas. Zacznij mnie szukać. Gorliwie, tak, z serca. Odetnij rzeczy, które gdzieś cię może zabrały ci tą miłość, tak? Które się stały pasją dzisiaj w twoim życiu. I teraz wiecie, to jest Boże pragnienie dla nas. To jest Boże pragnienie dla nas. Żebyśmy wszyscy znaleźli tą narzeczeńską miłość z Bogiem. Bóg ma pasję, by każdemu z nas bardzo w tym pomóc. On jest za tym. On bardzo za tym jest. Kiedy jest coś takiego, wiecie, że w naszych sercach w ogóle pojawia się już to myślenie, że nie, no faktycznie, coś w ogóle to chyba tak nie jest, jak powinno być. I te pragnienie sprawia, że chcesz zacząć szukać relacji z Nim na nowo, głębokiej, prawdziwej, to powiem ci, że całe niebo się cieszy. Powiem ci, że Bóg się bardzo cieszy. To jest coś, co jest w Jego sercu. To jest to, co On mówi, tylko przyjdź. Przyznaj się, nie kombinuj. Jeśli gdzieś po prostu straciłeś tą miłość, jeśli zaangażowałeś się w jakieś rzeczy, dałeś się zwieść w przyjaźń z tym światem, te wartości świata weszły. Mówi, nie ma problemu. Ja jestem silniejszy, ja ci chcę pomóc, by to wszystko upadło i bym znów ja był tak realny w twoim życiu i tak się objawiał, że wszystko inne stanie się nieatrakcyjne. Nieatrakcyjne. I myślę, że nie wiem, czy wszyscy, ale wielu z nas wie, że jest takie miejsce w Bogu, że wszystko poza Jego obecnością jest nieatrakcyjne. Nieatrakcyjne. Nic nie jest w stanie równać się z Bożą obecnością. Nic. Jeśli wchodzisz w przeżywanie Jego obecności w swoim życiu, Benny Hinn też o tym mówił, nie będzie grzech w ogóle atrakcyjny. Nie ma szans w ogóle. Nie jest w stanie świat, grzech konkurować z obecnością, prawdziwą obecnością Bożą w twoim życiu. Nie jest w stanie. Ale to jest tak, że trzeba dziś podjąć teraz trud, by wracać do tego, tak? By to odnaleźć, by się uniżyć, by szukać Pana, by się modlić. A On chce przyjść i odnowić to wszystko. Wiecie, taka rzecz właśnie, też Finney o tym mówi. Że Kościół, który wchodzi w tą ospałość, w tą letniość, traci całkowicie pasję dla grzeszników. Więc on mówi, że to tak polega. Najpierw Kościół wraca do pierwszej miłości i kiedy ten temat jest załatwiony, to nie ma problemu wtedy z ewangelizacją. Nie ma. To Kościół wtedy nie jest w stanie się powstrzymać, żeby nie opowiadać o tym, który go pokochał.